Wszystkich, którzy lubią Joy Division, bardzo przepraszam, może jeszcze nam się uda dzisiaj do tej piosenki wrócić, a pewnie dużo brytyjskiego rocka będzie, bo w Anglii będzie o angielskiej polityce, też będziemy dużo w porankach w najbliższych dniach rozmawiać, ale jest już następna rozmowa, więc musieliśmy tym razem przerwać. Godzina 9.32, a naszym gościem jest pan Witold Repetowicz, dziennikarz, pisarz, reportażysta, wykładowca, akademicki, znawca zagadnień bliskowschodnich, a rozmawiamy o tym dlatego, że sekretarz stanu USA zapowiedział, że w Warszawie, i nasze władze to potwierdziły, chociaż kolejność była akurat taka, nieco zaskakująca, że w Warszawie odbędzie się w lutym konferencja dotycząca spraw bliskowschodnich, konkretnie dotycząca relacji z Iranem. Poprosiłbym pana Witolda Repetowicza o kilka słów komentarza na temat tego wydarzenia zapowiedzianego, a także na temat tego, jaka w tej chwili właściwie wokół Iranu panuje sytuacja.
Dzień dobry. Więc na razie bardzo mało wiadomo na temat tego, jaka będzie formuła, jaki będzie program, jaki będzie skład uczestników tej konferencji bliskowschodniej, czy jak niektórzy ją określają, już szczytu antyirańskiego. Dlatego ja troszeczkę tak ostrożnie wolałbym się wypowiadać na temat tego, jaki ona będzie miała charakter. Niedobrze będzie, jeżeli właśnie będzie ona miała taki wymiar czysto antyirański, ponieważ Iran nie jest jedynym wyłącznym problemem Bliskiego Wschodu, od którego rozwiązania zależy stabilizacja tego regionu. Tamtejsza sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana i koncentrowanie się tylko na jednym elemencie, na jednym kraju, na pewno nie służy rozwiązaniu problemów stabilizacji Bliskiego Wschodu, a raczej służy takiemu tworzeniu podziałów, oczywiście takiego frontu antyirańskiego i to oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, polityki Stanów Zjednoczonych i jego bliskowschodnich sojuszników, czyli Izraela czy Arabii Saudyjskiej, jest dość logiczne, tylko że z punktu widzenia Polski bycie twarzą takiej koalicji antyirańskiej nie ma najmniejszego sensu, znaczy nie jest to zupełnie w naszym interesie. Więc Polska powinna dążyć do tego, żeby ta konferencja zdecydowanie nie miała takiego wymiaru, chociaż wydaje się, że może to być dość trudne, ponieważ ta konferencja wpisuje się również w wysiłki Stanów Zjednoczonych zatarcia takiego negatywnego wrażenia wynikającego z zapowiedzi wycofania się Stanów Zjednoczonych z Syrii, gdzie wojska Stanów Zjednoczonych, poza tym, że wspierały ofensywę kurdyjską przeciwko państwu islamskiemu, to również blokowały stworzenie lądowego połączenia między Iranem a Morzem Śródziemnym. A takie lądowe połączenie z Morzem Śródziemnym Iranu, to jest ze strony Iranu jest to strategiczny projekt, natomiast ze strony Izraela i Arabii Saudyjskiej jest to strategicznym celem tych państw, jest niedopuszczenie do tego, do stworzenia takiego połączenia. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację wokół Iranu, no cóż, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo skomplikowana. Tak jak powiedziałem, Iran ma takich dwóch przeciwników głównych, regionalnych. Jest to Izrael i Arabia Saudyjska. To wynika z różnych powodów, ale też prowadzi do tego, że Izrael i Arabia Saudyjska są regionalnymi sojusznikami, mimo że formalnie nie utrzymują stosunków dyplomatycznych nawet. Jeżeli chodzi o relacje saudyjsko-irańskie, to one owocują wieloma regionalnymi konfliktami. Najbardziej widocznym takim regionalnym konfliktem jest wojna w Jemenie, bardzo krwawa i owocująca dużym kryzysem humanitarnym, potężnym kryzysem humanitarnym. Natomiast Iran ma również szereg regionalnych sojuszników. Nie wszyscy ci sojusznicy mają wymiar państwowy. Przeważnie są to ugrupowania takie jak Hezbollah w Libanie, takie jak Husi w Jemenie. Tylko że tak jak Hezbollah jest największą siłą w tej chwili polityczną w Libanie, Husi natomiast są de facto rządzą Jemenem, ponieważ marionetkowy rząd prosaudyjski utracił kontrolę nad większością kraju. Również sojusznikiem Iranu jest poniekąd Irak, z tym, że Irak jest również sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. No i oczywiście Syria, Bashara al-Assada. Także ta scena bliskowschodnia jest dość skomplikowana i Polska jako kraj, który ma dobre relacje z różnymi podmiotami na Bliskim Wschodzie, powinna dążyć do tego, żeby odgrywać rolę pomostu, który służy mediowaniu, a nie odgrywać rolę twarzy koalicji antyirańskiej.
Gdybyśmy mieli jeszcze spojrzeć wewnątrz tego reżimu irańskiego, jaka tam jest w tej chwili sytuacja polityczna, tak najbardziej ogólnie, jaka jest pozycja rządu?
To jest bardzo skomplikowana kwestia, ponieważ oczywiście w Iranie nie panuje demokracja i jeżeli chodzi o ten reżim oparty na taki system, który się nazywa Velayat-e Faqih, on jest odrzucany przez większość Irańczyków tak naprawdę. Natomiast ponieważ jest to też oparte na takim pewnym modus vivendi, więc nie ma wielkiego potencjału rewolucyjnego w Iranie. Irańczycy kontestują tą rzeczywistość polityczną w swoim kraju, ale nie ma, tak jak powiedziałem, wielkiego potencjału rewolucyjnego, a opozycję wobec rządów obecnych można podzielić na dwie części, znaczy na opozycję antysystemową. I tutaj ta opozycja antysystemowa jest bardzo niejednorodna, bo z jednej strony mamy zwolenników dawnego reżimu szacha, mamy komunistów, którzy uczestniczyli w obaleniu tego szacha i mamy mujahedinów ludowych, którzy też uczestniczyli w obaleniu tego szacha i którzy są taką grupą dość, rzekłbym, podejrzaną, ponieważ w czasie wojny iracko-irańskiej uczestniczyli w tej wojnie po stronie irackiej, po stronie Saddama Husajna. Dopiero po upadku Saddama Husajna zaczęli współpracować z Amerykanami. Także jest to dość skomplikowana kwestia. Są wreszcie separatyści kurdyjscy, separatyści beludżyjscy, w tym ugrupowania, które są tak naprawdę organizacjami terrorystycznymi, na przykład właśnie dżihadyści z Beludżystanu. Także tutaj ta opozycja jest niejednorodna. Również opozycja systemowa jest niejednorodna, bo to też zależy, co rozumieć przez opozycję systemową. Kilka lat temu po spornych wyborach reelekcji Mahmuda Ahmadinejada wybuchła w Iranie tak zwana Zielona Rewolucja i ona była w dużej mierze oparta na alternatywie wewnątrzsystemowej, czyli Musawi i Karubi. To byli opozycjoniści, można by tak powiedzieć, ale wewnątrzsystemowi, którzy odgrywali czołową rolę w czasach rządów Ajatollah Khomeiniego. Musawi był premierem przez cały okres wojny iracko-irańskiej w latach 80. Więc tutaj mamy, i oni nadal są izolowani przez system, jako właśnie ta opozycja systemowa. Tutaj również z nimi bardzo blisko jest związany wnuk Ayatollaha Khomeiniego, Hassan Khomeini, który również jest uważany za taką opozycję systemową. Natomiast z drugiej strony również można mówić o tym, ponieważ obecne władze prezydenta Hassana Rouhaniego wywodzą się z tego nurtu reformatorskiego systemu, ale to też ten nurt reformatorski chce reformować system, ale tylko w pewnych granicach. Ponadto jest ograniczony tym, że w Iranie tak naprawdę nie rządzi prezydent Iranu, ale rządzi Rahbar, czyli najwyższy przywódca, którym jest obecnie Ali Khamenei. I tutaj wobec rządu można powiedzieć, że jest też pewna opozycja systemowa w postaci Pazderanu, czyli Korpusu Strażników Rewolucji, który reprezentuje taką opcję twardogłowo nacjonalistyczną, może mniej opartą na reżimie religijnym, co bardziej na projekcji potęgi, nacjonalistycznej potęgi Iranu. Także tutaj ta scena polityczna i zarówno opozycja systemowa, jak i antysystemowa, jest to bardzo skomplikowana na mozaika.
I myślę, że bardzo za przedstawienie nam, przynajmniej w zarysie tej bardzo skomplikowanej mozaiki, bardzo dziękujemy i w ogóle tej mozaiki geopolitycznej, w którą wygląda na to, że polityka polska wkroczy nieco mocniej. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Repetowicz.
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że niedługo pewnie pojawi się ta zapowiadana książka.
Tak, za miesiąc, 13 lutego, ukaże się moja książka Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku.
To będzie o czym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Repetowicz, pisarz, reportażysta, wykładowca akademicki i dziennikarz, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jest godzina 9:44. W poniedziałki też nam się stworzyła taka nowa radiowa tradycja, że przedstawiamy Państwu reportaże i dzisiaj pod koniec poranka posłuchamy reportażu Dziwne plany ochraniarza. To jest audycja. Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak byli autorami. Posłuchajmy.
Długo się tu przechodzi, jak widzisz. Długo się tu przechodzi. Nie ma przejścia dla pieszych, nie? Ruch jest. No i tak właśnie jadę do pracy zwykle. No widać już moje miejsce pracy, jak już widzisz. Co mi tam barowanie? Przepraszam, gabinet dzwoni. Halo, halo, Kasiu, słucham. Halo. Zaraz. Jestem szybszy od błyskawicy, masz rację. Zaraz będę. Odjeżdżamy do gabinetu. Kasia jak zwykle kogoś uwiązała. Dzień dobry. A co do tej pani robisz? Całkowite podwieszenie? Oj, psychicznie wytrzyma pani. To jest całkiem przyjemny zabieg, być całemu podwieszonemu w takim ugulu. O tak. Kręgosłup dostaje ruchomości w kierunkach zwykle, w których nie dostaje.
A zanim zdobyłem mój zawód fizjoterapeuty, byłem z kilkanaście razy połamany. No i zdarzyło się, że no przez to, że byłem połamany, że musiałem ulegać rehabilitacji, taka jaka wtedy była. I sam chyba znalazłem w książce telefonicznej, że jest taka szkoła, jak jakieś coś o profilu medycznym, jakaś fizjoterapia. Niekoniecznie wiedziałem, co to znaczy synonim fizjoterapii, no ale będąc w tej szkole przez pierwszy semestr w ogóle tak sobie myślałem, pieny, jakie pierdoły tam się człowiek uczy. No i pierwszy semestr przetrwałem bardzo słabo, bo dostałem, nawet byłem zagrożony. No bo jeden pan, co uczył kinezyterapii, no przetarł mi nosa, po prostu musiałem zdawać u niego egzamin, no bo miałbym pałę na półrocze. No i musiałem się przygotować z wiadomości, które tam akurat on wymagał. No i przygotowałem się z tych wiadomości, a ucząc się tych wiadomości akurat uczyłem się usprawnianiu po złamaniach, po unieruchomieniu kończyn. I doszedłem do wniosku, że skoro dostałem do ręki instrukcję i musiałem się przygotować z instrukcji obsługi człowieka po unieruchomieniu kończyn, ja nigdy w życiu nie miałem takiej rehabilitacji, jaka jest napisana w książce. Bardzo mnie to zaintrygowało. Zdałem oczywiście na dobrą ocenę. No i chyba wtedy zacząłem się już interesować fizjoterapią. No i to od tamtej przygody, praktycznie od tej pały z kinezoterapii, zacząłem być fizjoterapeutą.
Ale jak? No dobrze. Tak inaczej, nie?
No.
Nie boli nic?
Znaczy boli.
Boli. Jak bolało?
No, może trochę mniej. No to wszystko wymaga czasu, to tak.
Przy pani tak to jest niestety, że no od razu po zabiegu, no ciężko to tak, jak się to wszystko dobrze pogoi, tak, że człowiek się boi nie ruszać. Dobrze, już teraz zobaczymy.
Bardzo często miałem pacjentów beznadziejnych, a propos rokowań beznadziejnych. Jak widziałem beznadziejny przypadek, to raczej on dlatego był beznadziejny, że sam pacjent nie chciał współpracować, nie chciał rehabilitacji. Bo taka jest pierwsza zasada rehabilitacji, że jeżeli pacjent nie chce współpracować, to ta rehabilitacja się nie udaje albo w ogóle nie wychodzi. Ale znowuż nie można wrzucać wszystko na ramiona samych pacjentów. Załóżmy, byłem tutaj zaproszony do rehabilitacji jednej pani w domu seniora. A ona siedziała na wózku, przywiązana prześcieradłem pod pachami i po prostu tak nawet nie trzymając bułki, tylko trzymając bułkę między dłońmi, między śródręczami na stole, obgryzała tak jak po prostu jakiś bobas bułkę dziąsłami czy tam zębami, które ma. No i ze 4 lata zajęło mi to, żeby stała się osobą chodzącą samodzielnie. A nie miała nawet kawałków mózgu płata skroniowego, nie miała kawałka czołowego. I w gruncie rzeczy taki uraz mózgowo-czaszkowy, który był beznadziejny w gruncie rzeczy, gdzie można byłoby spisać na straty taką osobę, bo wielokrotnie widziałem gdzieś jakieś inne przypadki osób, które ulegają urazom mózgowo-czaszkowym i nie wychodzą z tego. Ta pani, mimo tego, że była bardzo, bardzo, bardzo spisana na straty, a jednak z beznadziejnego przypadku wyszła praktycznie obronną ręką, aż no mnie to bynajmniej samemu zaskoczyło. Zaplanowałem rozwój mojej działalności, bo w Międzyzdrojach miała być wybudowana przychodnia. Przychodnia zdrowia, no i jest ona, i działam w niej, mam swój gabinet. No i moim planem było otworzenie gabinetu, w którym będę mógł pracować nie tylko ja, nie tylko tyle, że miałem gabinet w domu i jeździłem do pacjenta i miałem jeszcze malutki jeden gabinet przy promenadzie, no to chciałem, żeby to było zorganizowane dla tubylców, dla mieszkańców, żeby mogli korzystać z takich usług. Chciałoby się wszystko zaplanować w życiu. Ja planowałem. Ale nie zawsze ten plan, który zaplanuję w swoim życiu, jest łatwy do osiągnięcia lub prosty. I po prostu kołam. A dzień dobry, witam. Teraz przyszła właśnie tutaj moja taka dosyć, że tak nazwę, stara pacjentka.
Nie, pani będzie pani miała.
Witam, cześć.
Nie będzie miała w ogóle.
Nie masz jej pani te plecy dzisiaj trochę?
Dzisiaj już nie.
Okay.
O, za późno. To być prędzej przyszła, to by cię wzięła.
Zwana, ja pana Zbyszka znam, jak ją weźmie. Nie wiem, ile masz lat.
Ja 43.
No, od 25 roku życia. Muszę panu powiedzieć, to jest wyjątkowy człowiek. Tak pracowitego człowieka to ja nie widziałam w życiu. Proszę pana, bo myśmy się masowały, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, to on tak masował, że w Niemczech tak nie wymasują. Takie ma ręce. To jest wyjątkowy człowiek.
No tak, przyłożona faktycznie do mnie była pacjentka, tu do domu, do mnie. Miała jak po prostu starsza pani problemy z jakimiś bólami. Zaproponowałem pewną terapię. Niestety po kilku jakichś tam spotkaniach okazało się, że musieliśmy to po prostu przerwać, no bo to wszystko też było dla niej wysiłkiem dotarcie do Międzyzdroju, bo nie była z Międzyzdrojów i tak to wyglądało. W każdym bądź razie po jakimś czasie, dwóch, trzech dniach pani zadzwoniła, że się czuje świetnie i z chęcią by chciała jeszcze. No to zaproponowałem, no to może ja do pani przyjadę, bo wiem,
dla pani dotrzeć do Międzyzdroju był to wysiłek. No i tak właśnie jazda do pacjenta skończyła się. No, już nie mogłem do niej dotrzeć przez dłuższy czas. Sam na drodze byłem. Nikogo przede mną ani za mną nie było. Samochód miałem sprawny. W pierwszym momencie no, z odruchami zadziałałem i spróbowałem, żeby auto wyprowadzić z poślizgu, ale wbrew moim zdolnościom nie udało się nic zrobić. I zerknąłem na prędkość, a nie była duża. W związku z tym wierzyłem w to, że mi się nic nie może stać. No i w gruncie rzeczy się nic nie stało, no bo jak tam przez chwilę uderzenia samochodem, może zamknąłem oczy, może przymrużyłem, ale dalej byłem, że tak powiem, cały. Nigdzie nie widziałem rzeki krwi. Poczułem tylko, że nie działają mi nogi, że tracę równowagę. No to już poczułem, że mam kręgosłup uszkodzony, w związku z tym się wspięłem na rękach, żeby odciążyć go przeciwgrawitacyjnie. No i zaraz zjawiły się jakieś osoby, które mnie wyciągnęły. Zasugerowałem, żeby mnie wyciągnęli, wysunęli jak worek kartofli z samochodu, żeby nie zginali przypadkiem tułowia lub żebym nie przysiadał na tułowiu. No i wyciągnęli mnie tak, położyli tu na ziemi, zanim przyjechała karetka pogotowia. No i raczej długo to wszystko trwało, no bo jak sobie zdałem sprawę, że od wypadku do odbarczenia mojego rdzenia było około 4, może do 6 godzin maksymalnie, no to jednak długo to trwało. W każdym bądź razie wiem, że w tamtym momencie dla mnie to wszystko było krótkie. Wszystko pamiętam z tego wypadku, jakoś czarodziejsko dla mnie to było. Potem się okazało, że droga była zabrudzona, wywóz drzewa z lasu. Faktycznie naprzeciwko mojego samochodu widziałem jakieś żółte maszyny w lesie. Bardzo szybko też zjawiło się bardzo dużo ludzi w pomarańczowych kamizelkach. Skąd oni się tam wzięli? Pracowali w lesie obok. Nie wiem, gdzie mam szukać winy.
Tak, proszę pana. Ile on ludziom pomógł? Przecież byli taki połamany, to nie chodzi. A on potrafił jakoś ich ustawić. Tu, ja byłam sama, że Jezu, on chodzi. A on, no słuchaj, trzeba ćwiczyć, trzeba robić, nie?
Kiedy trafiłem do szpitala, akurat rozpoznał mnie znajomy neurochirurg i zdziwił się, że tak przyjechałem go odwiedzić do szpitala, no bo należąco trochę nie wypada. Żartując tą sytuacją. W każdym bądź razie no, kazałem mu czynić, co powinien. No i wtedy już film mi się urwał, ale w gruncie rzeczy obudziłem się po 2 dniach, a może 3, ale to było niestety 2-3 tygodnie. No i dopiero się dowiedziałem, w jakiej sytuacji jestem. Oczywiście nie miałem jakiejś sytuacji bolesności, prawie nic mi nie bolało, tak byłem jakoś lekami ustawiony, że nic mi nie bolało w tamtym okresie. No dziwnie ciężkie nogi tylko były i no cóż, człowiek zacewnikowany to nie wie, czy tam mu leci, czy nie. No ale myślałem, że to katar, że to kaszel, że to tak minie. W każdym bądź razie wywieziono mnie na oddział neurologiczny, na którym dopiero do mnie zaczęło dochodzić, że coś jest nie tak ze mną. Zdziwiony byłem, że mi nikt nie chciał pomóc usiąść. Aż wreszcie mój syn przyjechał w odwiedziny. Mówię, daj mi tutaj rękę, pomóż mi usiąść, przecież bez przesady. Przecież ja muszę pójść do samochodu, przecież jest piątek, ja muszę wyjść ze szpitala. Dobrze, na rehabilitację to ja przyjadę w poniedziałek samochodem swoim. I dopiero mi wtedy do mnie dotarło, że ja nie trzymam równowagi nawet na siedząco. Bo tak się wydaje, no cóż, kręgosłup skręcony śrubami, można by usiąść, ale niestety porażone pośladki, brak możliwości utrzymania równowagi. Szok, jakaś strata funkcji życiowych. Cały czas przyjmowałem to dosyć gładko, bo myślałem, że to po prostu katar, kaszel, że mi to minie. Znajomy neurochirurg przyszedł do mnie któregoś razu i powiedział, wiesz, mówi, kości miałeś połamane, twój rdzeń był uciśnięty, ale nie jest przerwany. Nie było krwi, nie było w płynie mózgowo-rdzeniowym. Były to dobre sygnały takie, które wróżyły, że tak użyję takiego złego słowa, którego nie używam, wróżyły, przewidywały dosyć pozytywny scenariusz później. Ale w gruncie rzeczy ten scenariusz mimo upływu czasu wcale się nie zmieniał. No i właśnie, dyndamy na boki sobie, tak jakby z powrotem. Ma pani 5 lat i musi pani sobie podyndać na huśtawce. O właśnie, O to mi chodziło. Przez chwilę to pani dobrze to zrobiła. Dygotanie na boki takie. Ruszamy się lewo-prawo, 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 dędamy, żeby różne zgięcia się robiły. O tak, żeby miednica względem żeber się ruszała. O właśnie. O, już pani widzę, że nabrała w ogóle odwagi na ruch, wedle pani ruch w lewo nogami. Czyli takie zgięcie tułowia. Chyba nie jest to bolesne, co? Nic, nic a nic. A teraz jakby pani miała się stop, zatrzymam panią. W gruncie rzeczy nie spotkałem nigdy w życiu człowieka, który po urazie rdzenia kręgowego wyszedł obronną ręką. Chyba po 3 latach spotkałem pierwszy raz takiego człowieka, który palił papierosa. Ja wtedy próbowałem się nauczyć palić, posiadając fajkę, żeby spróbować palić odpowiednie zioła, które rzekomo mają trochę spowodować bezbolesność. W gruncie rzeczy jestem sparaliżowany od pasa, ale wszystko, co mam sparaliżowane, po prostu boli mnie cały czas. Chociażby teraz, nawet jak mówię, to żebyśmy mogli spotkać się, wziąłem dobre podwójne dawki pewnego leku, który po prostu spowodował, że troszkę mniej to odczuwam. No i ten człowiek mi gada, no też na wózku jeździłem, siedziałem. Mówię, co za pierdołę mi gada, tak sobie myślę w głowie. Jakie on głupoty gada. No nie jeden sobie nogę połamał, na wózku siedział i tak dalej. Po chwilę powiedział, no miałem kręgosłup połamany, szyjny. I tak pokazuje, odkrywa szyję swoją. Faktycznie widzę bliznę po jakichś ingerencjach chirurgicznych. On powiedział, no tak, byłem tetraplegikiem, sparaliżowany. Mówi, czterokończynowo. No i wycofało się to u niego. Mówię, no ale jak ty kręgosłup połamałeś? Skoczył na główkę, był z kolegami do jakiejś rzeki. Koledzy wyciągnęli go z wody, bo uderzył w dno. Koledzy go zanieśli do domu i po prostu wychowywała go babcia, która myślała, że znowu przyszedł do domu wypity. On po prostu był po takim urazie jakiś taki na wpół przytomny, czy źle się czuł bardzo. No to babcia jeszcze mu doklepała po buzi rękami pijaka pijanego, dołamując go jeszcze bardziej. No już wtedy w ogóle się nie mógł ruszyć z łóżka, bo spowodowała większy uraz rdzenia. No ale chłopak wyszedł z tego. Stał koło mnie, widziałem, także wiem, że są sytuacje odwracalne. No ale cóż, każdy młody człowiek, który ma epizod grania w piłkę nożną, marzy o to, żeby być wielkim piłkarzem. Ale ilu ich z nich zostaje wielkimi piłkarzami? Bardzo mało. Także ja daję takie same prawdopodobieństwo na wyjście z urazu rdzenia skręgowego.
Słuchali państwo pierwszej części reportażu Dziwne plany ochroniarza. Do wysłuchania drugiej części reportażu zapraszam państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
A autorami reportażu byli Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak. Proszę państwa, i to już jest koniec dzisiejszego Poranka Wnet. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I jeszcze tylko powiem w tych informacji na temat tych wczorajszego wydarzenia w Gdańsku, że nowych informacji na temat aktualnego stanu prezydenta, zranionego prezydenta Gdańska nie było. Przynajmniej ja ich tutaj nie widziałem. O 11.30 ma się odbyć krótka konferencja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na temat postępowania w sprawie tego ataku na prezydenta Gdańska. Będziemy o tym oczywiście dalej informować. Jedno jeszcze na zakończenie krótkie ogłoszenie, mianowicie w Amikusie, to jest ten dom pielgrzyma przy kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu na tyłach placu Wilsona, odbędzie się w czwartek 17 stycznia o godzinie 18 spotkanie promocyjne Witolda Gadowskiego, jego książki Szlak trafił, o której też mówiliśmy u nas na antenie. Ja się nazywam Antoni Opaliński, bardzo serdecznie dziękuję Jaśminie Nowak i Lechowi Rusteckiemu za pomoc tutaj w przygotowaniu dzisiejszego poranka. Realizatorem był Karol Smyk. Jutro na Poranek Wnet zaprasza Magdalena Uchaniuk, a już za chwilę audycja o muzyce poważnej pana Romana Zawadzkiego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.